Dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie na piątej już odsłonie krakowskiego Salonu Poezji w Łodzi. Witam tych wszystkich Państwa, którzy są po raz pierwszy, jak również i tych, którzy towarzyszą nam od samego początku. Jest mi ogromnie miło, że widownia jest pełna. Krakowski Salon Poezji w Łodzi współorganizowany jest przez Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka i Instytut Teatralny imienia Mieczysława Herca we współpracy z Akademią Muzyczną w Łodzi i Radiem Łódź. Muzyką przywitała nas absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, poetka, pianistka, wiolonczelistka Jolanta Kwiatkowska. Rok 2018 został ustanowiony rokiem Zbigniewa Herberta. W związku z tym jego twórczość będziemy dzisiaj przedstawiać Państwu, będziemy czytać jego wiersze, a czytać będą Barbara Dębińska, Kasia Żuk, Gracjan Kielar, Andrzej Szczytko, Darek Kowalski, i ja nazywam się Maria Gładkowska. Osobę Zbigniewa Herberta przybliży nam badacz jego twórczości, doktor habilitowany Rafał Żebrowski. Pan Rafał Żebrowski jest autorem książki o Zbigniewie Herbercie Kamień, na którym mnie urodzono. Siostrzeniec Zbigniewa Herberta.
Bardzo mi miło Państwa powitać właściwie na otwarciu roku herbertowskiego, jak i na otwarciu poniekąd roku stulecia niepodległości Polski. W tym duchu postaram się Państwu opowiedzieć o swoim wuju. Zwykle jak jestem przedstawiany, to mnie przedstawiają jako siostrzeńca Zbigniewa Herberta. Zwykle wtedy odpowiadam, że mam także inne zalety. I wszyscy się śmieją, jakby to był żart. Właśnie. Proszę Państwa, ciekawym zrządzeniem losu Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku. Półtora roku po narodzinach swojej siostry starszej, mojej matki, która przeniosła się do lepszej rzeczywistości, a jakże 29 września poprzedniego roku. 29 października to jest raptem parę dni przed 1 listopada. A 1 listopada oczywiście dla większości z Państwa to Dzień Wszystkich Świętych, ale także pierwszy dzień obrony Lwowa. W obronie Lwowa brał udział mój dziadek, a ojciec poety, i to w skomplikowanej dosyć sytuacji, ponieważ miejsce, gdzie wtedy przemieszkiwał z matką, było w części miasta zajętej przez Ukraińców. Zostawił matkę i poszedł od pierwszego do ostatniego dnia obrony Lwowa. Był w szeregach, a potem w nich pozostał aż do demobilizacji po wojnie polsko-bolszewickiej. Wujowi przyszło umrzeć 29 lipca, czyli tak jakby w przeddzień powstania, rocznicy powstania warszawskiego. W ogóle ten 29 był niebezpieczny, bo jeszcze do tego można dorzucić, że moja babunia, a matka poety, umarła 29 sierpnia 80 roku, czyli z wujem, który wtedy był w Berlinie, spotkaliśmy się i jeszcze żeśmy przy okazji pogrzebu, ale jeszcze żeśmy zdążyli obejrzeć wspólnie historyczny moment podpisywania porozumień gdańskich. W zasadzie Lwów był miastem wyjątkowym i stolicą Polski w okresie zaborów. Właściwie wszystko się tam zaczynało. I wszystkie nowości, jakie się pojawiały, włącznie z tym, że pierwszy konkurs skoków narciarskich, bo to teraz jest na czasie, jak najbardziej został rozegrany w Stryjskim Parku, gdzieś w pierwszych latach XX wieku. Miasto oddychało polskością i absymilowało ludność, która napływała do tego miasta tak zbędącą, pochodzącą z innych narodów. Pierwszy Herbert pojawił się we Lwowie prawdopodobnie w pierwszych latach XVIII wieku jako urzędnik austriacki i zszedł z tego świata w roku 1870. Prawdę mówiąc, bardzo mi było przykro, jak zobaczyłem metrykę jego śmierci, bo było tam napisane nikczemnie po prostu. Zmarł ze starości. Żadnej innej przyczyny zgonu nie podano. Natomiast już ten Franciscus Herbert, bo tak był początkowo jego imię było zapisywane w księgach lwowskich, poślubił Eufrozynę Sobańską, mieszkankę, obywatelkę miasta Lwowa, i partnerkami Herbertów były już odtąd właściwie prawie wyłącznie Polki i rodzina się bardzo szybko i raźnie spolonizowała. Mój pradziadek był urzędnikiem miasta Lwowa. Niestety pensje były średnie, miasto Lwów wypłacało, a emerytury wprost nikczemne, i w związku z tym w młodości mój dziadek nie zaznał specjalnie dobrobytu. Ojciec go obumarł we wczesnym dzieciństwie. Matka została z dwojgiem synów. Jeden był udany, to był mój dziadek, drugi był mniej udany. Niemniej obydwaj chłopcy na początku I wojny światowej poszli do Legionów, z tym, że mój dziadek się wykazał dość nieszczęsnym zdrowiem Herbertów i właściwie po przybycie na miejsce koncentracji w Krakowie się rozchorował i potem przez rok tułał się po szpitalach, aż go z Legionów zwolniono. Natomiast jego brat odsłużył swoje w Legionach jak należy, bywał ranny, bywał odznaczany. Później osiedlił się w Poznaniu i był tam dość znaną osobą pośród miejscowych legionistów, których zresztą w Poznaniu za wiele nie było, bo to jednak tradycja bardziej galicyjska i królewiecka. Młodość Herberta przeszła najszczęśliwie, jak sobie można wyobrazić. Była po pierwsze wolna Polska, był znakomity ojciec, który był działaczem społecznym, działał na niwie spółdzielczości, rozwoju spółdzielczości, prowadził niewielki bank spółdzielczy, który przeprowadził przez wszystkie rafy, a właściwie okres międzywojenny to są same kryzysy ekonomiczne. I pamiętam, że jeszcze, nawet pamiętam jeszcze, że dziadziowi się zdarzało mówić nawet po latach, że we wszystkich bankach można było coś stracić. W jego banku nikt nie stracił nic, mimo że to nie był jego bank, ale w serce weń włożył. I dopiero po sam koniec okresu międzywojennego wybudował willę w Brzuchowicach. Znaczy miał być to domek letniskowy, ale mój dziadek wszystko robił porządnie, więc zamiast budki drewnianej wyszła mu murowana willa. Nie można mu z tego powodu robić wyrzutów, tym bardziej, że ludzie tam dalej mieszkają, choć domek już zupełnie z pierwotnej swojej formy nie przypomina. Tak się złożyło, że gdy ten świat się zawalił, gdy, jak sam Herbert powiedział, przyszli barbarzyńcy, to wszystko się odbywało na jego oczach. I na oczach. Dziadek był we Lwowie, babcia, rodzina z Poznania, dzieci, prababcia, która jeszcze żyła, zmarła na początku okupacji sowieckiej. Byli w Brzuchowicach, w tym domku. Przed tym domkiem rozciągał się lasek miejski. W tym lasku miejskim dzieci mogły obserwować, jak obozuje odsiecz idąca pod dowództwem generała Sosnkowskiego, wojska idące na odsiecz Lwowa. Potem w tym samym lasku widzieli, jak pokonani żołnierze polscy wracali i szli do niewoli, składając pasy. Było to dla nich traumatyczne przeżycie. Oni właściwie byli tak wychowani, że uważali, że to, że oddziały niemieckie pierwsze podeszły pod Lwów dosyć rychło, a potem miasto trwało, to jest zasługa mitu tego miasta, że Niemcy boją się je atakować. Tak naprawdę nie było, po prostu rajd dywizji górskiej zakończył się pod Lwowem dlatego, że doszli, ale nie mieli sił zdobyć miasta, które zresztą było na Ragatce Grudeckiej bronione po bohatersku i po prostu i koniec. W tym momencie narodził się Zbigniew Herbert, obywatel tego kraju, a w pewnym sensie i poeta. Zaczął pisać w okresie II wojny światowej i ten moment jest trudny do określenia. Ale pierwszy tom wierszy, jaki wydał, zaczyna się od kilku wierszy, które są poświęcone właśnie tematyce wrześniowej i około wrześniowej. Tak jakby chciał zaznaczyć symbolicznie. On nigdy tego nie mówił, ale jak państwo wezmą jego pierwszy tom wierszy i się temu przyjrzą, to zobaczą, jak to się otwiera właśnie w sposób naturalny. Jego twórczość zresztą jest pełna odniesień do własnego doświadczenia. W pewnym sensie ta twórczość jest dlatego tak ważna, że po pierwsze jest do bólu szczera, ponieważ opiera się na własnym doświadczeniu, które jest podniesione do rangi wypowiedzi artystycznej. Oczywiście nie należy tego wszystkiego rozumieć za bardzo dosłownie. Z tej sceny usłyszą państwo na przykład wiersz Mój ojciec. Mój ojciec bardzo lubił Fransa i palił przed nim macedoński. Otóż ja sprawdziłem jako biograf familijny. Nie było to przedniego macedyńskiego. Był najprzedniejszy. Ale niestety fraza by się rozsypała. Mój ojciec bardzo lubił Fransa i palił najprzedniejszy macedoński. Brzmi do niczego. Ale są także takie zmiany, które czasami porażają. Na przykład w pierwszej wersji wiersza Guziki Herbert napisał: i dymi mgłą katyński las. To jest puenta utworu. I wydawałoby się, że nie ma tutaj czego zmienić. Zmienił. I dymi mgłą smoleński las. I prawdę mówiąc, jak dowiedziałem się z radia, że doszło do tej katastrofy w Smoleńsku, katastrofy, w cudzysłowie katastrofy, to prawdę mówiąc, ciarki mi po plecach przeszły. Jemu się zdarzyło powiedzieć kiedyś, że on oczywiście nie ma żadnych profetycznych zalet, ale czasami ręka jakaś nim wodzi i zdarzy mu się napisać na przykład Żerunie Imperium, wtedy kiedy jeszcze wydawało się, że Imperium zła będzie trwało wiecznie. Zresztą prawdę mówiąc, ona mimo wszystko chyba jeszcze tak do końca nie runęła, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, Zbigniewowi Herbertowi nie było dane służyć ojczyźnie w okresie okupacji tak, jakby chciał. Pod koniec okupacji sowieckiej złamał nogę na samotnej wyprawie narciarskiej. Było to bardzo skomplikowane złamanie, na dodatek źle leczone, mimo że zajmował się tym zajmowała się z tym jedna z największych sław polskiej ortopedii, czyli profesor Gruca. Został kaleką do końca życia. Prawdopodobnie jego kontakty z konspiracją i działania konspiracyjne ograniczyły się do czasu, kiedy w 1944 roku rodzina znalazła się najpierw w Krakowie, a potem pod Krakowem. Wiem to tylko dlatego, że babunia dużo opowiadała. I babunia opowiadała, że był taki okres, że Zbysio był młody, chodził w bucie ortopedycznym i w ogóle ona się o niego dosyć niepokoiła, tym bardziej, że w 1943 roku zmarł jej najmłodszy syn, Januszek. Co dzieci przeżyły w sposób traumatyczny i co było tym kolejną czarą goryczy, która prawdopodobnie sprawiła także eksplozję talentu nieco późniejszą mojego wuja, a dla mojej mamy była dość sprawą oczywistą. Mama była pediatrą. Wujowi się zdarzyło napisać, że on wcale nie jest, nie napisać, tylko powiedzieć w wywiadzie, że on nie jest wcale artystą. Bo co on robi? On właściwie produkuje takie wymięte, brudne kartki, zamazane charakterem pisma, a mogę zaręczyć, że wuj charakter pisma miał nikczemny i rozczytywanie tego charakteru pisma to jest horror w postaci czystej. Natomiast powiedział, o, moja siostra robi piękne rzeczy, leczy dzieci. Myślę, że śmierć Januszka, na którego pogrzebie było towarzystwo charakterystyczne, czyli najbliższa rodzina i jeden z lwowskich księgarzy, który już się zdążył zaprzyjaźnić z 11-letnim chłopcem. Te przeżycia sprawiły, a potem konieczność porzucenia własnego domu. Oni nie zostali wygnani z domu. Dziadek był osobą wykształconą, doktorem praw, ale ze specjalnością nauk politycznych. Jestem głęboko przekonany, że dziadek wiedział, jak to się wszystko skończy. Nikt z rodziny nie chciał wyjeżdżać, on ją właściwie par force przymuszył. Ostatecznym argumentem, jaki padł, był oto taki, że dziadek powiedział, pan, choć nie był, był już powadzony z Panem Bogiem właśnie o śmierć swojej najmłodszej latorośli. Że Pana Boga nie należy prowokować. Jak raz sprawił cud, że nas nie wywieźli do Kazachstanu, to drugi raz nie należy tego próbować. I wyjechali. Dziadek liczył na to, że pójdzie mu łatwiej w Krakowie, bo tam miał znajomych z czasów swojego bankierowania we Lwowie, ale niestety to szło dosyć opornie. W każdym razie w tamtym czasie babcia, bardzo przeżywając, zobaczyła, że syn jej znika. I proszę zobaczyć, wuj wchodzi właściwie w buty swojego ojca. To nieprawda, że rodzina go zmuszała. Sam wybrał wyższą szkołę handlową. Sam potem wybrał studia prawnicze, które dokańczał potem w Toruniu. Natomiast mojemu dziadkowi zdarzyło się napisać w kwestionariuszu osobowym Politechniki Gdańskiej w swoim czasie, tak mniej więcej połowa okresu stalinowskiego, cud, że to się dla niego źle nie skończyło. Otóż napisał, że do tej pory chciał służyć ojczyźnie za długo. Chciał służyć ojczyźnie jako działacz gospodarczy, ale nie udało się. Ale nie udało się. Nie, po prostu takiej możliwości nie ma. Możliwości takiej także nie miał jego syn. Co więcej, jego syn, były próby powołania go na prokuratora wojskowego i sami państwo rozumieją, jak mu do tego zajęcia było daleko. I tak to potem dalej poszło. Potem za każdym razem upierał się przy zasadach, domagał się wolności nie tylko dla własnego kraju, nie tylko pomocy Polakom na Kresach, ale także na przykład wolności dla Czeczenów, z czego się różni ludzie nabijali, ale to była ta sama droga, konsekwentna droga wolności i własnej, i dbania o nią, i zabiegania o nią dla bliźnich.
To wszystko możecie Państwo przeczytać w książce o Zbigniewie Herbercie. Kamień, na którym mnie urodzono. Bardzo dziękuję.
Pan Cogito, aktualna pozycja duszy. Od pewnego czasu pan Cogito nosi duszę na ramieniu. Oznacza to stan gotowości. Umieszczenie duszy na ramieniu jest operacją delikatną. Powinno odbyć się bez gorączkowego pośpiechu, scen znanych z wojen, ewakuacji oblężonych miast. Dusza lubiła przybierać różne postacie. Teraz jest skałą. Wbiła szpony w lewe ramię pana Cogito. Czeka. Być może opuści ciało pana Cogito we śnie albo w pełnym świetle dnia, pełnej świadomości nastąpi pożegnanie, krótkie jak świst pękniętego lustra. Na razie siedzi na ramieniu, gotowa do lotu.
Wybrańcy gwiazd. To nie anioł. To jest poeta. Nie ma skrzydeł. Ma tylko upierzoną prawą dłoń. Bije tą dłonią w powietrzu. Ulatuje na 3 cale i zaraz znowu opada. Kiedy jest całkiem nisko, odbija się nogami, na chwilę zawisa w górze, wymachując upierzoną dłonią. Ach, gdyby oderwać się od przyciągania gliny, mógłby zamieszkać w gnieździe gwiazd, mógłby skakać z promienia na promień, mógłby... Ale gwiazdy, na samą myśl, że byłyby jego ziemią, przerażone spadają. Poeta, przysłania oczy upierzoną dłonią. Nie marzy już o locie, ale o upadku, co kreśli jak błyskawica profil nieskończoności.
Uprawa filozofii. Posiałem na gładkiej roli drewnianego stołka ideę nieskończoności. Patrzcie, jak mi ona rośnie, mówi filozof, zacierając ręce. Rzeczywiście rośnie, jak groch. Za 3, a może 4 kwadranse wieczności przerośnie nawet jego głowę. Zmajstrowałem także walec, mówi filozof. U szczytu walca wahadło. Rozumiecie już, o co idzie. Walec to przestrzeń, wahadło to czas. Tik, 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 mówi filozof i śmiejąc się głośno, macha małymi rączkami. Wymyśliłem w końcu słowo byt. Słowo twarde i bezbarwne. Trzeba długo żywymi rękami rozgarniać ciepłe liście. Trzeba podeptać obrazy. Zachód słońca nazwać zjawiskiem. By pod tym wszystkim odkryć martwy, biały, filozoficzny kamień.
Pan Kogito,
oczekujemy teraz. Oczekujemy teraz, że filozof zapłacze nad swoją mądrością. Ale nie płacze, przecież byt się nie wzrusza. Przestrzeń nie rozpływa. A czas nie stanie w zatraconym biegu.
Bardzo dziękuję i przepraszam kolegę za tą wtopę. Zacznę jeszcze raz. Pan Kogito o potrzebie ścisłości. Pana Kogito niepokoi problem z dziedziny matematyki stosowanej. Trudności, na jakie napotykamy przy prostych operacjach arytmetycznych, dzieci mają dobrze. Dodają jabłko do jabłka, odejmują ziarnko od ziarnka. Rachunek się zgadza. Przedszkole świata pulsuje bezpiecznym ciepłem. Zmierzono cząstki materii. Zważono ciała niebieskie. I tylko w sprawach ludzkich panoszy się karygodne niedbalstwo. Brak ścisłych danych. Po bezkresach historii krąży widmo, widmo nieokreśloności. Ile Greków zginęło pod Troją? Nie wiemy. Podać dokładne straty po obu stronach w bitwie pod Gaugamelą, Azenką, Lipskiem, Kutnem, a także liczbę ofiar białego, czerwonego, brunatnego, a kolory, niewinne kolory, terroru. Nie wiemy. Naprawdę nie wiemy. Pan Kogito odrzuca sensowne wyjaśnienie, że było to dawno. Wiatr przemieszał popioły, krew spłynęła do morza. Sensowne wyjaśnienia potęgują niepokój pana Kogito. Bo nawet to, co dzieje się na naszych oczach, wymyka się cyfrom. Traci wymiar człowieczy. Gdzieś musi tkwić błąd. Fatalny defekt narzędzi. Albo grzech pamięci. Kilka prostych przykładów z rachunkowości ofiar. Dokładną ilość zabitych w katastrofie lotniczej łatwo jest ustalić. No, ważne dla spadkobierców i pogrążonych w żalu towarzystw asekuracyjnych. Bierzemy listę pasażerów i załogi, przy każdym nazwisku stawiamy krzyżyk. Nieco trudniej w przypadku katastrof kolejowych. Trzeba złożyć na powrót rozszarpane ciała, aby żadna głowa nie została bezpańska. W czasie klęsk elementarnych rachunek staje się skomplikowany. Liczymy ocalałych, a niewiadomą resztę, która nie jest ani żywa, ani definitywnie martwa, określa się dziwacznym mianem zaginionych. Mają jeszcze szansę, aby do nas powrócić z ognia, wody, wnętrza ziemi. Jeśli wrócą, to dobrze. Jeśli nie wrócą, trudno. Teraz pan Kogito wychodzi na najwyższy, chwiejny stopień nieokreśloności. Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. Dane oficjalne pomniejszają ich liczbę. Raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepastnych piwnicach wielkich gmachów policji. Świadkowie naoczni, oślepieni gazem, ogłuszeni salwami, strachem i rozpaczą, skłonni są do przesady. Postronni obserwatorzy podają cyfry wątpliwe, opatrzone haniebnym słówkiem około. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić, nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, wtrąca w piekło pozorów. Diabelską sieć dialektyki głoszącej, że nie ma różnicy między substancją a widmem. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. W miseczkę z gliny. Proso, mak, kościany grzebień, groty strzał, pierścień wierności, amulety.
Życiorys. Byłem chłopcem cichym, trochę sennym i o dziwo, inaczej niż moi rówieśnicy rozmiłowani w przygodach, na nic nie czekałem, nie wyglądałem przez okno. W szkole pracowity raczej niż zdolny, posłuszny, bez problemów. Potem normalne życie w stopniu referenta. Ranne wstawanie, ulica, tramwaj, biuro, znów w tramwaj, dom, sen. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd to zmęczenie, niepokój, udręka. Zawsze i nawet teraz, kiedy mam prawo odpocząć. Wiem, nie zaszedłem daleko, niczego nie dokonałem. Zbierałem znaczki pocztowe, zioła lecznicze, nieźle grałem w szachy. Raz byłem za granicą, na wczasach nad Morzem Czarnym. Na zdjęciu słomkowy kapelusz, twarz ogorzała, prawie szczęśliwy. Czytałem to, co pod ręką, o socjalizmie naukowym, o lotach kosmicznych i maszynach myślących i to, co lubiłem najbardziej, książki o życiu pszczół. Tak jak inni chciałem wiedzieć, co stanie się ze mną po śmierci, czy dostanę nowe mieszkanie i czy życie ma sens. A nade wszystko, jak odróżnić dobro od tego, co złe, wiedzieć na pewno, co białe, a co całkiem czarne. Ktoś mi polecił dzieło klasyka, jak mówił, zmieniło ono jego życie i życie milionów ludzi. Przeczytałem, nie zmieniłem się. Wstyd wyznać, zapomniałem doszczętnie, jak nazywał się klasyk. Może nie żyłem, tylko trwałem, wrzucony bez mojej woli w coś, nad czym trudno panować i nie sposób pojąć, jak cień na ścianie. Więc nie było to życie, życie całą gębą. Jak mogłem wytłumaczyć żonie, a także innym, że wszystkie moje siły wytężałem, żeby nie zrobić głupstwa, nie ulegać podszeptom, nie bratać się z silniejszym. To prawda, byłem wiecznie blady, przeciętny w szkole, w wojsku, biurze, we własnym domu i na wieczorkach tanecznych. Leżę teraz w szpitalu i umieram na starość. Tu także ten sam niepokój i udręka. Gdybym się drugi raz urodził, może byłbym lepszy. Budzę się w nocy spocony. Patrzę w sufit, cisza i znów raz jeszcze zmęczoną do szpiku kości ręką odganiam złe duchy i przywołuję dobre.
Mój ojciec. Mój ojciec bardzo lubił Fransa i palił przedni macedoński. W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmiech w wargach wąskich. I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Przeto odjeżdżał na dywanie, na czterech wiatrach po atlasach biegliśmy za nim zatroskani, a on się gubił. W końcu wracał. Zdejmował zapach, kładł pantofle, znów chrobot kluczy po kieszeniach. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia. Na święta raz firanki zdjęto. Przez szybę wyszedł i nie wrócił. Nie wiem, czy oczy przymknął z żalu, czy głowy ku nam nie odwrócił. Raz w zagranicznych ilustracjach widziałem jego fotografię. Gubernatorem jest na wyspie, gdzie palmy są i liberalizm.
Babcia. Moja przenajświętsza babcia. W długiej, obcisłej sukni, zapinanej na niezliczoną ilość guzików. Jak orchidea, jak archipelag, jak gwiazdozbiór. Siedzę na jej kolanach, a ona mi opowiada wszechświat od piątku do niedzieli. Zasłuchany wiem wszystko, co od niej. Nie zdradza mi tylko swego pochodzenia. Babcia Maria z Bałabanów, Maria doświadczona. Nic nie mówi o masakrze Armenii, masakrze Turków. Chce mi oszczędzić kilku lat złudzenia. Wie, że doczekam i sam poznam. Bez słów, zaklęć i płaczu, szorstką powierzchnię i dno słowa.
Dusza pana Cogito. Dawniej, wiemy z historii, wychodziła z ciała, kiedy stawało serce. Z ostatnim oddechem oddalała się cicho na łąki niebieskie. Dusza pana Cogito zachowuje się inaczej. Za życia opuszcza ciało bez słowa pożegnania. Miesiące, lata bawi na innych kontynentach, poza granicami pana Cogito. Trudno zdobyć jej adres. Nie daje wieści o sobie. Unika kontaktów, nie pisze listów. Nikt nie wie, kiedy wróci. Może odeszła na zawsze? Pan Cogito usiłuje pokonać niskie uczucie zazdrości. Myśli o duszy dobrze. Myśli o duszy z czułością. Zapewne musi mieszkać także w innych ciałach. Dusz jest stanowczo za mało, jak na całą ludzkość. Pan Cogito godzi się z losem. Nie ma innego wyjścia. Stara się nawet mówić: moja dusza, moja. Myśli o duszy tkliwie. Myśli o duszy z czułością. Więc kiedy się zjawia nieoczekiwanie, nie wita jej słowami: dobrze, że wróciłaś. Patrzy tylko z ukosa, gdy siada przed lustrem i czesze swoje włosy splątane i siwe. Thank you. kalendarze pana Kogito Zbigniewowi Zapasiewiczowi. Pan Kogito przegląda czasem swoje stare kieszonkowe kalendarze i wtedy odjeżdża jak na białym parostatku w czas przeszły dokonany, na samą granicę horyzontu własnej niepojętej istoty. Widzi siebie w dalekim tle ciemnego obrazu. Pan Kogito doznaje uczucia, jakby spotkał kogoś dawno zmarłego lub niedyskretnie czytał cudze pamiętniki. Stwierdza bez satysfakcji żelazną konieczność obrotu w ziemi, następstwo pół roku nieubłagane tykanie zegarów i znikliwą, przerwistą linię własnej egzystencji. Owego pamiętnego dnia imieniny ukochanej. Słońce wstało dokładnie 6:35, zaszło o 8:21. Natomiast wspomnienie panny jest mgliste. Imię zaledwie, kolor oczu, piegi, drobne ręce, śmiech, nie zawsze sensowny. Kalendarz informuje dokładnie, że księżyc był w Nowiu i tak było na pewno. Ale czy ona była i on, i ogród, i czereśnie? Niepokój budzą w panu Kogito zapiski osobiste. Hala. Spotkanie z Leopoldem. Złożyć podanie o paszport. Ale schodząc głębiej w zakamarki jaźni, pan Kogito odkrywa miesiące niezapisane żadną notatką. Choćby tak banalną jak oddać bieliznę do prania, kupić szczypiorek. Żadnego znaku, żadnego numeru telefonu, żadnego adresu. Pan Kogito wie, co znaczy ta złowróżbna cisza. Zna dobrze ciężar ślepych, wyblakłych kartek. Mógłby zniszczyć tę pustkę, zapisać byle czym. Pan Kogito troskliwie przechowuje szaro-błękitne kalendarze, jak łuski wystrzelonych nabojów, wykres absurdalnej choroby, jak pamiętnik pogromu.
Dęby. W lesie na wydmie trzy dorodne dęby, u których szukam rady i pomocy, bo chóry milczą, odeszli prorocy. Nie ma na ziemi nikogo bardziej godnego szacunku. Dlatego do was kieruję dęby ciemne pytania. Na wyrok losu czekam, jak niegdyś w Dodonie. Lecz muszę wyznać, że mnie niepokoi wasz rytuał poczęcia. O rozumne, u schyłku wiosny, na początku lata, w cieniu konarów, roi się od waszych dzieci i niemowląt. Przytułki listków, sierocińce kiełków, blade, bardzo blade, słabsze od trawy, na oceanie piasku walczą samotnie. Samotnie. Dlaczego nie bronicie waszych dzieci, na które pierwszy mróz położy miecz zagłady? Co znaczy dęby szalona krucjata, rzeź niewiniątek, ponura selekcja, ten niczański duch na cichej wydmie, zdolnej utulić słowicze żale kica, tutaj, gdzie wszystko zda się skłania do pocałunków, wyznań, pojednania. Jak mam rozumieć waszą mroczną parabolę? Barok różowych aniołków, śmiech białych piszczeli, trybunał o zaranku, egzekucja nocą, życie na oślep zmieszane ze śmiercią. Mniejsza o barok, którego nie znoszę, lecz kto rządzi? Czy Bóg? Wodnistooki z twarzą buchaltera? Demiurg nikczemnych tablic statystycznych, który wgra w kości i zawsze wychodzi na swoje? Czy konieczność jest tylko odmianą przypadku? A sens tęsknotą słabych, ułudą znienawidzonych? Tyle pytań o dęby, tyle liści, a pod każdym liściem rozpacz.
Do rzeki. Rzeko, klepsydro wody, przenośnio wieczności. Wstępuję w ciebie coraz bardziej inny, że mógłbym być obłokiem, rybą albo skałą, a ty jesteś niezmienna, jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała i upadki ducha. Powolny rozkład tkanek i miłości. Ja, urodzony z gliny, chcę być twoim uczniem i poznać źródło, olimpijskie serce, chłodna pochodnio, szumiąca kolumno, opoko mojej wiary i rozpaczy. Naucz mnie, rzeko, uporu i trwania, abym zasłużył w ostatniej godzinie na odpoczynek w cieniu wielkiej delty, w świętym trójkącie początku i końca.
Posłaniec. Posłaniec, na którego czekano rozpaczliwie długo, upragniony zwiastun zwycięstwa lub zagłady, ociągał się z przybyciem. Tragedia była bez dna. W głębi chór skandował ciemne proroctwa i klątwy. Król, dynastyczna ryba, miotał się w niepojętej sieci. Brak było drugiej koniecznej osoby, losu. Epilog pewnie znał orzeł, wiatr, morska fala. Widzowie na poły martwi oddychali płytko jak kamień. Bogowie spali. Noc cicha, bez błyskawic. Na koniec przybył ów goniec w masce z krwi, błota, lamentu. Wydawał niezrozumiałe okrzyki, pokazywał ręką na wschód. To było gorsze niż śmierć, bo ani litości, ni trwogi. A każdy w ostatniej chwili pragnie oczyszczenia.
Pan Kogito szuka rady. Tyle książek, słowników, opasłe encyklopedie, a nie ma kto poradzić. Zbadano słońce, księżyc, gwiazdy. Zgubiono mnie. Moja dusza odmawia pociechy wiedzy. Wędruję tedy nocą po drogach ojców. I oto miasteczko Bracław, wśród czarnych słoneczników. To miejsce, które opuściliśmy. To miejsce, które krzyczy. Jest szabas. Jak zwykle w szabas ukazuje się nowe niebo. Szukam ciebie, rabi. Nie ma go tutaj, mówią hasydzi. Jest w świecie Szeolu. Miał piękną śmierć, mówią hasydzi. Bardzo piękną. Tak jakby przeszedł z jednego kąta do drugiego kąta. Cały czarny. W ręku miał torę płonącą. Szukam cię, rabi. Za którym firmamentem ukryłeś mądre ucho? Boli mnie serce, rabi. Mam kłopoty. Może by mi poradził rabi Nachman, ale jak mam go znaleźć wśród tylu popiołów? Thank you.
Beethoven. Mówią, że ogłuchł. A to nieprawda. Demony jego słuchu pracowały niezmordowanie i nigdy w muszlach uszu nie spało martwe jezioro. Otitis media, potem akuta, sprawiły, że w aparacie słuchowym utrzymywały się piskliwe tony, syki, dudnienie, świst drozda, drewniany dzwon lasów. Czerpał z tego, jak umiał. Wysokie dyszkanty skrzypiec, podszyte głuchą czernią basów. Wykaz jego chorób, namiętności, upadków jest równie bogaty jak lista dzieł skończonych. Tupono labiryntische sklerose, prawdopodobnie Lues. No i na koniec przyszło to, co przyjść musiało. Wielkie otępienie. Nieme ręce biją w ciemne pudła i struny. Wydęte policzki aniołów obwołują milczenie. Tyfus w dzieciństwie, później angina pectoris, arterioskleroza. W kawatinie kwartetu op. 130 słychać płytki oddech, ściśnięte serce i duszność. Niechlujny, kłótliwy, z ospowatą twarzą, pił ponad miarę i tanio. Piwo, dorożkarski sznaps. Osłabiona gruźlicą wątroba odmówiła gry. To nie ma czego żałować. Wierzyciele umarli. Umarły także kochanki, kuchty i grafinie. Książęta protektorzy szlochały kandelabry. On jakby żył jeszcze. Pożycza pieniądze. Zabiega. Między niebem a ziemią nawiązuje kontakty. Lecz księżyc jest księżycem. Także bez sonaty. Achilles. Kiedy Achilles przebił krótkim mieczem pierś Pentezylei, obrócił jak należy trzykrotnie narzędzie w ranie, zobaczył w nagłym olśnieniu, że królowa Amazonek jest piękna. Ułożył ją troskliwie na piasku, zdjął ciężki hełm, rozpuścił włosy i delikatnie ułożył ręce na piersi. Nie miał jednak odwagi zamknąć jej oczu. Spojrzał na nią raz jeszcze pożegnalnym wzrokiem i jakby przymuszony obcą siłą zapłakał. Tak jak ani on sam, ani inni bohaterowie tej wojny nigdy nie płakali. Głosem cichym i zaklinającym, niskopiennym i bezradnym, w którym powracała skarga i nieznana synowi Tetydy kadencja skruchy. Na szyję, piersi i kolana Pentezylei padały jak liście rozciągnięte samogłoski tego trenu i owijały się wzdłuż jej stygnącego ciała. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z daleka na zwycięzcę z upartą, błękitną nienawiścią.
Dawni mistrzowie. Dawni mistrzowie obywali się bez imion. Ich sygnaturą były białe palce Madonny albo różowe wieże di Città sul Mare, a także sceny z życia della Beata Umilita. Roztapiali się w Sogno Miracolo Crocifissione. Znajdowali schronienie pod powieką aniołów, za pagórkami obłoków, w gęstej trawie raju. Tonęli bez reszty w złotych nieboskłonach, bez krzyku przerażenia, bez wołania o pamięć. Powierzchnie ich obrazów są gładkie, jak lustro. Nie są to lustra dla nas. Są to lustra wybranych. Wzywam was, starzy mistrzowie, w ciężkich chwilach zwątpienia. Sprawdźcie, niech spadnie ze mnie wężowa łuska pychy. Niech pozostanę głuchy na pokuszenie sławy. Wzywam was, dawni mistrzowie, malarzu deszczu manny, malarzu drzew haftowanych, malarzu nawiedzenia, malarzu świętej krwi.
Modlitwa pana Cogito, podróżnika. Panie, dziękuję ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi w niewysłowionej dobroci twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki, że nocą w Tarquinii leżałem na placu przy studni i spisz rozkołysany obwieszczał zwierzy twój gniew lub wybaczenie. A mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów, płuc, melancholię krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych i rozumnych. Natura powtarzała twoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą. Gwiazdy krążyły i było, jak być powinno. Jowis omnia plena. Wybacz, że myślałem tylko o sobie, gdy życie innych okrutnie, nieodwracalne krążyło wokół mnie, jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra w Beauvais. Że byłem leniwy, roztargniony, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach, a także wybacz, że nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea. Dziękuję ci, że dzieła stworzone ku chwale twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy i w wielkiej zarozumiałości pomyślałem, że Duccio, Van Eyck, Bellini malowali także dla mnie. A także Akropol, którego nigdy nie zrozumiałem do końca, cierpliwie odkrywał przede mną okaleczone ciało. Proszę cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa, a także Miss Helen z mglistej wysepki Mull na Hybrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na Holiona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się. A także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili Kato, Kyre, Kato. I żebyś miał w swej opiece mamę ze Spoletto, Spiridiona z Paxos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji, a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie wiózł mnie do Wielkiego Kanionu, który jest jak 100 000 katedr zwróconych głową w dół. Pozwól, o Panie, aby nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce wschodzi w Morze Jońskie, prawdziwie nieopisane. Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia, a nade wszystko, żebym był pokorny. To znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia.
Drzewo rozłożyste jak drzewo rodzaju. Nam, ptakom, przeznaczone na zielony dom. Pod oddechem wstrzymanym wirujących sfer. Pośród piasku i gliny. Pośród gliny i piasku. W środku pustyń, do których miłujący wiatr przynosi tylko suchy deszcz popiołów. Jakże mieszkać gdzie indziej niż na drzewie jedynym, gdy słychać gęste krople spadających pszczół i szumi liści pełny dzban. Ja, mały ptaszek, znam swe miejsce. Znam. Przykuty do gałęzi, chciałbym liściem być, najmniejszym listkiem, który drży. Bo mówi mądry wąż, który na drzewie mieszka, który drzewo oplata, który drzewem rządzi, że zginie ten, który opuści drzewo od pragnienia i głodu, ze strachu przed sobą, choćby swoją ucieczkę nazwał pięknie wolność. Zaprawdę wam powiadam, mówi mądry wąż. Jeśli wy nie będziecie posłuszne jak liście, równie pokorne, słabe i wiatrom powolne, zginiecie. I zaginie wszelki po was ślad. Ja, mały ptaszek, znam swą wartość. Znam. Nie jestem jak ów świerszcz, co pod kamieniem siedzi, swobodny, lekkomyślny, bo ma tylko łuskę, która wkrótce zostanie. Pusty pomnik po nim. A my mamy historię i ruiny gwiazd i domy bardzo mądrze wyłożone puchem i szkołę śpiewu, która, jak ufamy, przetrwa gwiazd roje nieme i niemuzykalne. Gdy zginie ptak, to zaraz w niebie dziura, przez którą sypie szary proch na ziemi, zieleń ziemi. Ofiara skrzydeł naprzód boli, a z tego bólu można śpiewać. Potem się kocha nieruchomość i strach dyktuje słowo pieśni. Tą pieśnią, oddalając wyrok, posłuszni instynktowi życia, na dnie skrywamy iskrę buntu, kiedy chwalimy słodką przemoc. Przez wąskie gardło długie ody. Od tego pewnie gardło pęka. I pęka serce, gdy za blisko przybliży oczy nieruchome. Ty, co pod drzewem czytasz książkę, pośród ludzi jesteś ptakiem. Tobie to pióro. Jeśli możesz, elegię napisz na mój zgon. Pióro zachowaj, w nim kolory strachu, miłości i rozpaczy. Może napiszesz nim poemat o doli ptaków w srogich czasach.
Różowe ucho. Myślałem, znam ją przecież dobrze. Tyle lat żyjemy razem. Znam ptasią głowę, białe ramiona i brzuch. Aż pewnego razu w zimowy wieczór usiadła przy mnie. I w świetle lampy padającym z tyłu ujrzałem różowe ucho, śmieszny płatek skóry, muszla z żyjącą krwią w środku. Nic wtedy nie powiedziałem. Dobrze byłoby napisać wiersz o różowym uchu. Ale nie taki, żeby powiedzieli, też sobie temat wybrał, pozuje na oryginała. Żeby nawet nikt się nie uśmiechnął. Żeby zrozumieli, że ogłaszam tajemnicę. Nic wtedy nie powiedziałem, ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha.
Przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze. Ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda. Dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy, przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj. Zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne. Ptaka o nieznanym imieniu. Dąb zimowy. Światło na murze. Splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło w górach daje znak, wstań i idź. Dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy. Bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem. Jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź. Bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź.
Thank you.
wszystko, proszę Państwa, na dziś. Nad całością, od strony organizacyjnej, z ramienia Teatru Nowego czuwała pani Małgorzata Gaduła-Zawratyńska. I pragnę jeszcze Państwa zaprosić. Należą jej się brawa, tak oczywiście. Pragnę Państwa zaprosić na następne spotkanie, które odbędzie się 11 lutego. Serdecznie zapraszam i dziękujemy za dziś.